Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Dzisiaj nadaję do Państwa prosto z Pałacu Prezydenckiego w Ankarze i mówię dzień dobry do naszego współgospodarza, dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
Cześć Jaśmino, czyli Plac Zamkowy kontra Pałac.
Tak jest, Plac Zamkowy kontra Pałac. No i ja oczywiście całym sercem chcę powiedzieć, że zawsze jestem za Placem Zamkowym i za siedzibą Radia Wnet, ale trzeba oddać, że ten pałac naprawdę robi wrażenie. Tak samo jak przed momentem to oficjalne powitanie prezydenta Karola Nawrockiego. No, czuć, że to jest druga najsilniejsza armia w NATO i to miejsce naprawdę ono... Wręcz można powiedzieć, że zapiera dech w piersiach. Ono jest po prostu piękne, tak jak piękny jest Plac Zamkowy.
A która według Ciebie jest pierwsza armia w NATO?
No pierwsza armia w NATO, w mojej opinii, chciałabym powiedzieć, że sercem oczywiście polska armia, ale to oczywiście armia amerykańska.
Ale to nie w Europie. Teraz jest słabiutka amerykańska. Chciałem opowiedzieć o trzech tematach, dwóch krótkich, jednym dłuższym. Pierwszy dotyczy, znaczy tematów, o których według mnie za mało się mówi, albo źle się mówi, albo nie mówi się całej prawdy. Pierwszy to jest atom na Białorusi. Pytanie, po co Rosjanie tam te swoje urządzonka rakietowe, samolotowe i inne postawili na Białorusi? Odpowiedź jest prosta, ponieważ boją się o to, że stracą Białoruś, a postawienie tam broni atomowej wydaje im się bezpieczną obroną. Kto ma atom, tego się nie atakuje, a to pokazuje, jak Rosji na Białorusi zależy i boją się, że Ukraińcy prędzej czy później wyślą tam jakąś jedną brygadę i w 3 dni załatwią problem, może nawet bez jednego strzału. Czyli to Rosjanie będą bronić swojej kolonii w Mińsku. Tyle. Drugi temat jest dużo ważniejszy. Chyba, że chcesz...
To proszę, to najpierw może zapowiedz słuchaczom Radia Wnet o wszystkich trzech tematach, bo wszystkie trzy są i ważne, i interesujące, a potem
pierwszy.
Ja będę
drugi
dopytywać.
Drugi to jest pytanie... Jak patrzeć na to, kto wygrywa, jeśli ktoś wygrywa wojnę na Bliskim Wschodzie, Ameryki, Izraela z Iranem? Ponieważ według mnie znowuż kryterium jest niezwykle proste, a opinie są absolutnie od ściany do ściany. Albo to Ameryka wygrała już dawno, albo za chwilę do opinii, że to Iran wygrał już dawno. I to pokazuje niezwykłą słabość tego polskiego komentariatu, a kryterium jest niezwykle proste. Mianowicie, po co ta wojna, szczególnie Izraelowi? Otóż po to, żeby kiedy Amerykanie odejdą z Bliskiego Wschodu, a tak jak próbują redukować swoją obecność w innych miejscach na świecie, po to, żeby przygotować się do jakiejś rywalizacji z Chinami, według mnie z tego też nic nie będzie, to znaczy do żadnej wojny nie dojdzie, może do jakiejś bitwy, po której się okaże, że koszty są tak ogromne po obu stronach, że żadna wojna się nie opłaca, ale Amerykanie w strategii kontynuują redukowanie swoich miejsc w Europie, na Bliskim Wschodzie. Może chcą coś zrobić w Azji, szczególnie z Koreami, ale na tym Bliskim Wschodzie już się potknęli. Kryterium jest proste, jak powiedziałem. Jak zrobić, żeby Bliski Wschód bez obecności Amerykanów był w miarę bezpieczny? Otóż odpowiedź jest jedna. Wcale nie obalić reżim w Iranie, bo tego, jak widać, nie da się zrobić, ani to nie jest istotne. Ważne, żeby Iran nie miał broni atomowej. Bo jeśli będzie miał, to tam nigdy nie będzie spokojnie i zawsze będzie groził Izraelowi, a Izrael to strażnik interesów amerykańskich na Bliskim Wschodzie i dopiero z Izraelem inne państwa arabskie mogą budować jakąś koalicję, same z Iranem nie dadzą sobie rady.
No właśnie, Jusku, to tutaj na moment może się zatrzymajmy, ten temat, te kryteria zwycięstwa i Bliski Wschód, bo za moment to też będą tematy, o których będzie mówił prezydent Turcji Recep Erdoğan. Bliski Wschód, no można powiedzieć, że Turcja jest jednym z takich najważniejszych graczy w tym regionie. No i pytanie, jak ty oceniasz strategię Turcji? Kiedyś długo rozmawialiśmy na temat strategii Izraela, ale jak oceniasz strategię Turcji? Ona, no z jednej strony przecież można powiedzieć, że stara się występować jako taki potencjalny mediator, prawda, w tych konfliktach regionalnych, ale popiera integralność terytorialną Iranu, no ale też jest członkiem NATO. I jak ty oceniasz strategię prezydenta Turcji, którego za moment będę też słuchać?
Już ci mówię, tylko trzeba skończyć tą kwestię kryterium atomowego na Bliskim Wschodzie. Otóż Iran nie odda tej broni, póki będzie mógł, i on tylko przewleka negocjacje. Na razie te negocjacje są raczej sukcesem Iranu i jak za 60 dni okaże się, że dalej nie będzie oddawał tej, szczególnie tego materiału radioaktywnego wzbogaconego, no to co najwyżej Ameryka trochę pobombarduje Iran, on już to przeżyje i nadal i będzie to przewlekał do wyborów. Według mnie Iran to wygra i zostanie z możliwością tworzenia broni atomowej i na Bliskim Wschodzie spokojnie nie będzie. Turcja ma podwójny problem, jeśli nie więcej warstw jest. Z jednej strony chciałaby rozszerzyć swoje wpływy na Bliskim Wschodzie i pytanie, komu może te wpływy zaofiarować. Iranowi nie za bardzo, jest zbyt agresywny. Izraelowi nie, ponieważ Izrael traktuje Turcję jako następnego rywala czy przeciwnika, a to się zazwyczaj kończy wojną. Naturalnym sojusznikiem Turcji byłyby państwa arabskie, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, ale one, już Turcja się z nimi parę razy starła na takich zastępczych polach, jak w Libii na przykład, i dlatego Turcja ma duży pierwszy problem znalezienia strony, z którą może współpracować czas dłuższy, żeby rozszerzać swoje chęci zdobywania nowych wpływów. Tylko że jeśli pójdzie przeciwko Izraelowi, a Izrael najwyraźniej pokazuje, że z Turcją by sobie chętnie poigrał, to jest przeciwstawienie się Ameryce, póki Ameryka popiera Izrael. A wydaje się, że to będzie jeszcze dłużej. Więc na razie Turcja może zrobić dwie rzeczy. Próbować być stroną mediującą, pośrednikiem i zaproponować jakąś obronę, bo ma dużą armię, krajom arabskim przeciwko Iranowi, ale to ją ustawi po jednej ze stron. Dlatego Turcja i Ameryka o tym świetnie wie, ma bardzo trudną grę. Nie ma jasnej, nie może mieć jasnej strategii. Ten konflikt nie stwarza jej możliwość stanięcia po której ze stron.
I to jest Prawda, a ja przepraszam, że trochę teraz rozkojarzona na moment, ale my tutaj też musimy przestrzegać tych wszystkich protokołów i musiałam się przemieścić z jednego miejsca do drugiego, ale jeszcze myślę, że mamy chwilę, zanim tutaj sala zostanie zamknięta i będzie trzeba przez chwilę już wysłuchać tych przemówień. No ale dobrze, jeszcze jedno
Ukraina
pytanie, jeżeli pozwolisz.
Została.
Jeszcze Ukraina, dokładnie, ale jeszcze bym nawiązała, bo wczoraj słuchałam pana ministra Marcina Przydacza, który bardzo w takich mocnych, nawet dosyć ostrych słowach skrytykował decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą, wiadomo, tej polityki historycznej, niewycofania się z tych kwestii związanych z Wołyniem i z UPA. Dzisiaj już wiemy, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie pojawi się także na tej konferencji w Gdańsku. I temat Ukrainy też pojawi się dzisiaj w tych rozmowach bilateralnych między prezydentem Turcji a panem prezydentem Karolem Nawrockim.
Pewno.
Jak ty sądzisz, jak ta eskalacja się zakończy?
Jaśmina, problem polega na tym, że to są zabawy dzieci w piaskownicy. Tylko że jedno z tych dzieci trzyma z tyłu bombę atomową. A my nie widzimy tej bomby. Tylko widzimy łopatki w rękach naszych i tego drugiego dziecka. Otóż Ukraina idzie w strategię zastąpienia Polski w sferze bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Ukraina myśli, że razem z Niemcami zaproponują Bałtom, a może i współpracę z Skandynawą, to znaczy ta współpraca już idzie, ale mówimy teraz o globalnej skali. Zaproponują gwarancję bezpieczeństwa. Być może to będzie propozycja wysłania ukraińskich żołnierzy albo ukraińskich i niemieckich jakichś takich wspólnych jednostek na te trzy kraje Bałtów po to, żeby odstraszyć Rosjan. I wydaje się, że to może być skuteczny pomysł, jeśli Bałtowie się na to zgodzą, a Ukraińcy wygospodarują z 15 tysięcy żołnierzy, ale to z zaplecza da się zrobić. Wtedy nie będzie nic z bloku obronnego z udziałem Polski, ponieważ Polska okaże się niepotrzebna, a wtedy Polska stanie się nie tylko takim przejściem pomiędzy Niemcami a Rosją, które zaczną współpracę po końcu jakiejś gorącej wojny na Ukrainie, ale także pomiędzy Niemcami i Ukrainą, i to nie będzie przyjemne, przyjazne sąsiedztwo. Polska wtedy nie będzie miała argumentów, żeby się bronić przed centralizacją, migracją, klimatyzmem, genderem i wszystkim, co płynie z Berlina i z Brukseli. I Ukraina w tym pomoże. A to oznacza, że Ukraina strategicznie nie tylko odwraca się od Polski, ale przystaje do tych, którzy chcą Polskę osłabiać. I nasi politycy nie mówią nam tego, jaka jest realna sytuacja, pokazują nam tylko tą łopatkę, że nie przyjedzie, że przyjedzie, że nada tytuł bohaterów UPA jakimś jednostkom wojskowym i takie małe, drobne, antypolskie kroki. A z tyłu jest strategia antypolska, to znaczy rywalizacji z Polską, i nic dziwnego. Ukraina jest państwem nie tylko aroganckim, ale asertywnym i bardzo twardo będzie grała swoje interesy, a ponieważ jest państwem na pół zniszczonym, na pół upadłym, z połową ludności i tak dalej po wojnie, to będzie wykorzystała w 200%, będzie się starała grać powyżej swoich możliwości w umacnianiu swojej pozycji wobec NATO i wobec Unii.
To jeszcze bym jedno tylko pytanie zadała tobie dotyczące tutaj tego spotkania w Turcji, a potem jeszcze wróć proszę do swoich tematów, bo za kilka chwil ta konferencja, nie wiem czy będą przewidziane pytania do dziennikarzy, ale mam nadzieję, że tak, i spróbuję takie pytanie zadać. A jakbyś to ty mógł podpytać prezydenta Turcji, Recep Erdoğana, w kontekście tego zbliżającego się szczytu NATO, to co jest dla ciebie najważniejsze, najciekawsze, jakie odpowiedzi chciałbyś usłyszeć?
Jaką rolę Turcja chce odegrać w konflikcie Rosja-Ukraina? W nawiasie, póki Rosjanie są na Krymie, to zagrażają Turcji nożem w plecy. i czy widzi w tym jakąś rolę także dla Polski?
I to jest bardzo dobre pytanie. Być może uda mi się je zadać. Także jak jakąś odpowiedź uzyskamy, to przekażemy słuchaczom Radia Wnet. Chociaż tych dziennikarzy jest tutaj sporo i pewnie każdy będzie chciał zabrać głos, więc zobaczymy. No to teraz mamy ostatnie jeszcze kilka minut, więc jeżeli może ty wróć do worku, który twoim zdaniem jest jeszcze tutaj najważniejszy, aby go jakoś szerzej przybliżyć.
Proszę.
Słuchaczom Radia Wnet.
Polska miała szansę od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli od 22 roku, miała szansę budować blok obronny wschodniej flanki NATO. Od Skandynawii po Turcję. Po Turcję właśnie dlatego, że póki Rosja jest na Krymie, zagraża Turcji albo nie pozwala jej na bezpieczne działania na Bliskim Wschodzie. A to jest właściwy teren ekspansji Turcji. I Polska zmarnowała ten czas. Można było utworzyć w Warszawie jakieś centrum Międzymorza od właśnie Skandynawii po Turcję, a może i po Grecję. Takie centrum wymiany doświadczeń, dyskusji politycznych, wojskowych, dyplomatycznych, biznesowych, bo jeśli się buduje blok obronny, to można by i budować współpracę przemysłów obronnych, a teraz przy tych technologiach typu dronowego, sztucznej inteligencji, kosmicznych, to od dziedzin wojskowych do dziedzin cywilnych jest kroczek. To się nazywa dual use, czyli podwójne użycie. I te technologie, na przykład jak drony, to służą i celom wojskowym, i cywilnym. Zresztą drony wcale nie powstały dla celów wojskowych i pierwsze były cywilne i pamiętam, że z 20 lat temu co najmniej mój kolega napisał pierwszy podręcznik użycia dronów. Było tam 200 czy 300 różnych interesów do zrobienia czy sposobów użycia dronów. Na przykład patrolowanie pól uprawnych, czy pszenica już jest złota, czy jeszcze zielona i tak dalej, czy nie wypada z kłosów, gdzie krówki chodzą, bo one miały GPS-y unijne, czy tam, gdzie jest najlepsza trawa, czy nie trzeba ich gdzie indziej skierować. Tego było bardzo dużo i wtedy się nie myślało o wojskowych zastosowaniach. Teraz jest pewnie tych zastosowań kilka tysięcy. Krótko mówiąc, blok obronny może równie współpracować w przemyśle zbrojeniowym, a potem i w cywilnym, a z tego mogłaby się zrobić na przykład strefa wolnego handlu z Ameryką, ponieważ te kraje zbroją się, więc wypełniają te warunki amerykańskie, więc Ameryka nie powinna chcieć od tych krajów tych ceł, które nałożyła na całą Unię, właśnie dlatego, że ta Europa się za mało zbroi i nie chce bronić się sama i tak dalej. I to zmarnowaliśmy, nie zrobiliśmy nic, w związku z czym Ukraina, która dorosła w czasie wojny do działań bardziej aktywnych, do budowania strategii na czas pokoju i nie te strategie, o których ona myśli, nie traktują Polski przyjaźnie. Polska jest w ogóle nie tylko niepotrzebna, ale jest rywalem, którego trzeba usuwać. I współpraca Ukrainy z Niemcami nam jak najgorzej na przyszłość pokazuje, co się może stać. I to tyle. Drugi punkt, jeśli jeszcze jest czas, to kwestia
tak jest, proszę bardzo.
Wspólnego interesu Ameryki i tego bloku obronnego. Póki ten blok obronny jest od Skandynawii do Turcji tak myślany, to Amerykanie nie wykazują specjalnego zainteresowania. Ale gdybyśmy ten blok rozszerzyli i to geograficznie, a nie politycznie, bo traktowali go od Grenlandii przez Islandię, Wielką Brytanię, Morze Północne, Skandynawię, a dalej Bałtowie, Polska, Rumunia i Turcja, to wtedy Amerykanie byliby bardzo tym zainteresowani, ponieważ okazuje się, że oni myśleli o tym, żeby wyjść z Europy, wyjść z Bliskiego Wschodu, zająć się Chinami, a zapomnieli o tym, że Chiny się nimi zajmują i coraz bardziej robi się spławne przejście północne powyżej północnych brzegów Rosji. Od portów chińskich do Morza Północnego. I dlatego Trump tyle gadał o Kanadzie i o Grenlandii, z Grenlandią się, czyli z Danią się dogadał, a w tym sensie Międzymorze może się zaczynać od Grenlandii, bo jest to teren duński, a Dania jest Skandynawią, częścią Skandynawii i naturalnie wchodzi w blok Międzymorza, bo Dania pilnuje cieśnin duńskich wyjścia z Bałtyku na Morze Północne. I znowuż, nie wykorzystaliśmy tego, nie wnieśliśmy w NATO propozycji utworzenia dowództwa północno-wschodniego właśnie od Grenlandii, czy wręcz od Kanady do Turcji. Amerykanie na pewno byliby tym zainteresowani i pomocą, szczególnie z armii skandynawskich, bo one są może nieliczne, ale wysokotechniczne.
To jeszcze na zakończenie, bo przed nami ten główny szczyt NATO już w lipcu. I z czym, o co najbardziej powinien tutaj zawalczyć prezydent Karol Nawrocki, z czym powinien wrócić do Polski, a może też jeszcze tak dopytam, czy to trochę nie jest tak, że już jednak większość rzeczy będzie ustalona, a ten szczyt to jest już pewnego rodzaju tylko formalność, aby ogłosić te decyzje światu, bo często tak mówimy, o co powinien walczyć, co powinien załatwić dla Polski, ale może to jest tak, że
wszystko
wcześniej
jest
te decyzje już zapadają.
Oczywiście, że tak jest i główne rzeczy zostały już załatwione. To wcale nie znaczy, że to są dobre rzeczy dla NATO czy dla Polski, ale właśnie wtedy, kiedy wszyscy politycy już mają w głowie to, co za chwilę podpiszą, co jest przygotowane od dawna, co już nie jest przedmiotem sporów, wtedy tacy bardziej asertywni politycy mogą wrzucić nowy temat. I nie zdziwiłbym się, gdyby Ukraina na boku tego szczytu, bo do NATO nie należy, wrzuciła kwestię swoich gwarancji bezpieczeństwa dla Bałtów. To byłoby granat wrzucony w błoto, żeby nie powiedzieć w bagno. A drugie, co mógłby zrobić prezydent Nawrocki? Ogłosić, że w kancelarii prezydenta buduje centrum Międzymorza od Grenlandii po Turcję. Nic by go to nie kosztowało, dwóch, trzech urzędników i dwa pokoje i można by tę pracę zacząć, a potem liczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce i we wszystkich krajach Międzymorza i tak dalej. Byłby pierwszy krok. A jeśli tego nie będzie, to przewagę sytuacyjną i inicjatywę będzie miała Ukraina i Niemcy, które za nią stoją.
I do tych tematów będziemy wracać podczas naszych cotygodniowych rozmów na temat Międzymorza. Dr Józef Orzeł, współgospodarz naszego programu, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
A ja dziękuję naszej za rozmowę. Współgospodyni z Ankary. Jaśmino, trzymaj się tam.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia,
do usłyszenia. Niech ci się uda pytanie do pana prezydenta.
No właśnie, trzymajmy za to kciuki, mam nadzieję, że się uda, a nawet jeżeli nie, to na pewno zrelacjonuję państwu wszystko to, co najistotniejsze dzisiaj padnie tutaj w trakcie wystąpień obu panów prezydentów w Pałacu w Ankarze. Bardzo dziękuję raz jeszcze,
Józku,
wszystkiego dobrego.
Dziękuję państwu.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.